tej chwili Janosik po prostu byłby w Polsce uznawany za zwykłego zbója i nikogo więcej.
Ale Janosik był kimś, kto, no, mówiąc językiem dzisiejszej lewicy, dokonywał pewnej redystrybucji dóbr w dosyć taki specyficzny sposób.
Teraz pomyślałem sobie, że na takiej Ukrainie byłoby to aktualnie całkiem na czasie, dlatego że tam są bardzo mocne hasła takie właśnie ekspropriacyjne, typu na przykład, wiesz, patrzcie na te wszystkie samochody, które zostały na lotnisku w Kijowie chwilę przed tym, zanim zakazano lotów i zanim jeszcze zaczęła się wojna. To są, wiesz, drogie auta, wiesz, ci wszyscy, którzy mieli pieniądze, uciekli, a ci, którzy...
Kim jest dzisiaj Janosik?
W Polsce czy na Słowacji?
A, w Polsce i na Słowacji. Najpierw w Polsce.
W Polsce jest duchem, który unosi się nad wiekopomnym dziełem Passendorfera, czyli serialu, w gruncie rzeczy. To on tak naprawdę stworzył ten, jakby, polskie wyobrażenie Janosika. Wcześniej był oczywiście jako bohater ludowy. Ogólnie tatrzański, tak by niespecjalnie go w Polsce kojarzą ludzie ze Słowacją dopiero niedawno.
Tatrzani, czasami się mówi o Tatrzani.
Tatrzani, w ogóle z Karpacji, bo tak naprawdę, wiesz, jakby jest, to jest o wiele szersze, bo na przykład, bo taka jedna z podstawowych piosenek o Janosiku to jest Kijanicka Wiedli od Lewoce, czyli jakby to jest na dzisiejszym Spiszu, gdzie go skazali na śmierć, bo powiesili go za pośrednie Ziobro bodajże w liptowskim Mikulaszu, czyli znowu na Liptowie, czyli z drugiej strony Tatar, ale jest taka piosenka: zabili Janiska w Segedynie, czyli to jest miasto Seged na południu Węgier. Pochować go kazali przy Budzimiu, przy Budzynie, czyli przy Budzie, czyli w Budapeszcie. Dzwony mu biły w Namiestowie, czyli jakby na Słowacji. Frajerka płakała w Bardejowie, czyli też na Słowacji jakby. No i to jest to całe takie właśnie karpackie imaginarium. No ale to właśnie to Słowacy to rozumieją, bo na Słowacji oni czczą, Słowacy, tego prawdziwego Janosika. Prawdziwego Juraja Janosika, hajduka, zbójnika, wcześniej żołnierza cesarskiego, czyli no, jeszcze austriackiego, bo wtedy jeszcze nie było Austro-Węgier, po prostu habsburskiego, który poszedł na zbój. Natomiast w Polsce, no, czcimy pewne jego wyobrażenie tak naprawdę i to jest taka postać typu Robin Hood, że niby coś tam być może było gdzieś jakby w środku tego mitu, ale tak naprawdę to jest bardziej postać mityczna, taki duch gór. Więc tym jest Janosik.
Czyli, zanim jeszcze teraz może czym jest dzisiaj, to jeszcze powiedz, czemu go ukradliśmy Słowakom. I,
wiesz co?
Czy Słowacy mają nam to za złe? Chyba trochę
mają, wiesz. Znaczy my po prostu podzieliliśmy się, nie pytając trochę. Ale wiesz, no to jest też charakterystyczne, że przecież zanim powstały, wiesz, no, państwa narodowe, no to mieliśmy wielkich ludzi uznanych za właśnie za wielkich synów czy córy danych narodów, tylko że w sytuacji, kiedy tych narodów jeszcze nie było, przynajmniej w takiej formie jak teraz, no to przecież, no, dzielić się trzeba, wiesz, Emilia Prater jest przecież bohaterką jednocześnie Białorusi, Polski i Litwy. To samo można powiedzieć o Mickiewiczu. Słowackiego równie dobrze mogą sobie przywłaszczać, albo przynajmniej w jakikolwiek sposób czuć do niego mięte, czy chcieć go wynosić na swoje piedestały Ukraińcy. Facet był przecież z Wołynia. Więc jakby, no, to są rzeczy, które tak naprawdę jakby w samej swojej konstrukcji skazują nas na to, żebyśmy się nimi dzielili. Ja to, jeżeli, no, ktoś się o to obraża, to wiesz, no, albo nie rozumie mechanizmów historycznych, albo jest egoistycznym...
Nacjonalistą,
albo w ogóle, no... Wiesz, ja trochę rozumiem Słowaków, którzy naprawdę mają problem ze swoją jakby tożsamością państwową, dlatego że...
Mało bohaterów mają, tak? Takich,
wiesz, oni mają, oni mają krótką bardzo historię własnego państwa. Natomiast wiesz, no, byli przez 1000 lat częścią Królestwa Węgier i oni byli taką istotną częścią Królestwa Węgier. W sensie jakby wielu Słowaków, ale też dużo Węgrów, uważa po prostu czasy węgierskie za, no, jakąś kontynuację państwowości. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że nie, no i, no, ale to jest też w ogóle ten słynny myk historyczny, bo, no, jeżeli liczyć niepodległość Słowacji od czasów tych pozimnowojennych, no to Słowacja ma tam 30 parę lat. I można oczywiście w to włączyć to quasi niepodległe państwo słowackie księdza Tisy, no ale wtedy wchodzimy w niebezpieczny alians z Hitlerem. No więc sobie tutaj średnio. No, a żeby Węgrzy nie mogli nosić koszulek z napisem "Jestem starszy niż Słowacja", a takie koszulki się pojawiają na Węgrzech, to sobie Słowacy dokleili historię państwa wielkomorawskiego, czyli nagle się okazuje, że pstryk i są starsi od Polski o, nie wiem, 200 lat bodajże. Więc jakby, no, wiesz, wiesz, to wszystko jest pewnego rodzaju manipulacja, no te wszystkie tożsamości narodowe i tak dalej, to jest tak naprawdę taki wielki supermarket z politycznymi konstrukcjami, które sobie wybierasz i tyle.
No. Myśmy tego Janosika zaadaptowali sobie w czasach PRL-u. No to było dosyć oczywiste wtedy, albo przynajmniej w miarę oczywiste, że był to bohater z ludu, który walczył z panem tym feudalno-kapitalistycznym gdzieś tam, czy protokapitalistycznym. Jakoś to się tam kleiło w jakąś spójną całość. A dzisiaj chyba on jest, no jest pewnie jakimś bohaterem wyobraźni naszych rodziców, którzy wychowali się na serialu. Do dzisiaj go oglądają, bo leci w kółko na jakiś TVP Kultura, prawda, i innych stacjach powtarzany. No ale kim jest dzisiaj dla ciebie, dla powiedzmy naszego pokolenia? Dlaczego warto go reaktywować?
Wiesz, on się już pojawił w polskiej kulturze wcześniej, wiesz, bo na przykład no, już ten taki słynny wizerunek Janosika, to bodajże Rycina jest z tym napisem słynnym, Janosika imię nigdy nie zaginie, jest o wiele starsze niż PRL, ale no faktycznie w PRL to był bardzo wygodny bohater. Zresztą to też w ogóle trzeba zauważyć, że w serialu jest taka dyskretna informacja podana, sugestia, że to nie jest ten sam Janosik, który był Jurajem Janosikiem. Bo Juraj Janosik żył, że jego powiesili 300 lat temu. A to, co oglądaliśmy w serialu, działo się 200 lat temu już za wczesnych czasów w Galicji.
To jest Janosik 2.0 już.
Więc to już jest Janosik 2.0. No, ten mój Janosik, który zrobiliśmy razem z reżyserem Rafałem Szumskim.
No właśnie, bo może jeszcze dwa słowa, że właśnie przed chwilą, kilka dni temu, kilkanaście dni temu miała premierę twoja sztuka, którą napisałeś, właśnie Janosik, Historia prawdziwa, jeżeli pamiętam pod tytułem.
Nie, Nowa historia.
A, Nowa historia.
Historia Janosik, prawdziwa to bodajże chyba historia. Holland zrobiła. Mhm. Ale on się wziął stąd, że Rafał Szumski wymyślił sobie tę postać, jakby no ten temat, najprawdopodobniej dlatego, że pomyślał, że pohula. I faktycznie pohulało, jak się okazało po premierze. Ale no to było też jakieś, wiesz, forma wyzwania. No trzeba było wymyślić, kim byłby Janosik teraz. No i pomyślałem, że jest to dobre faktycznie, że to jest dobra okazja, żeby te wszystkie mity i legendy i jakby formy walki z tą opresją ekonomiczną, ale też właśnie taką no czysto, związaną z taką czystą, nagą przemocą, jak to było w tych feudalnych czasach, przełożyć na dzisiejsze realia. Znaczy jakby, no, czy dzisiaj na przykład zbujowanie, czyli odbieranie bogatym i dawanie biednym, znaczy zbujowanie jakby w tym kontekście jakby ten takim bardzo idealnym, wyidealizowanym, czy ono byłoby odebrane przez społeczeństwo dobrze? Raczej nie, patrząc na to, jakie sukcesy.
No, prawo własności jest świętym prawem.
U nas Konfederacje obie, w Stanach masz ruch MAGA, który jest w gruncie rzeczy libertariański. No więc to by niekoniecznie się podobało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no nawet chyba, wiesz, lewicy nie do końca by odpowiadały takie wychodzenie poza prawo, szczególnie, że to właśnie jakby lewica teraz jakby domaga się przestrzegania prawa, na przykład w sytuacji, którą mamy na białoruskiej granicy, prawda? Wystarczy przestrzegać prawa, żeby nie dopuścić z jednej strony do załamania się granicy, a z drugiej strony zachować jakąś godność państwa, które no, dba o swoich obywateli, państwa, które jest humanitarne. Z tym się zresztą zgadzam. Więc cóż, no, tylko że tutaj no, lewica nie zawsze jest konsekwentna, no a w tym spektaklu jakby też trochę wytykam te niekonsekwencje, ale generalnie rzecz biorąc dostaje się wszystkim, wiesz, więc jakby no to
jak to jest zwykle u ciebie.
No i dobrze.
I dobrze, no,
wszyscy, ja to nie wszyscy dostaną, wiesz, po paskaczu. No, generalnie rzecz biorąc jest, wiesz, podoba mi się to, bo z jednej strony ta sztuka, no faktycznie trochę czasem bywa mocno obrazoburcza i to właściwie, wiesz, z każdej strony, z prawej, z lewej, w centrum i tak dalej. No ale profesor Piotr Marecki, który był obecny na tej sztuce, opowiadał, że siedział obok jakiegoś biskupa z wielkim krzyżem na piersi i jak ten biskup zobaczył, że nagle na scenę wychodzą białe niedźwiedzie i zaczynają tam straszyć młodą lewicę z Warszawy, no to
klaskał.
Śmiał się, wiesz, ten brzuch tam mu podobno się trząsł, ten krzyż na tym brzuchu, wiesz, jakby no, cały rozradowany i tak dalej, wiesz, więc pozdrawiam księdza. Nie wiem, jak oni tam się nazywają w tej swojej feudalnej tytulaturze, ale generalnie rzecz biorąc, niech ci tam Bóg eminencjo błogosławi.
Nie, może nie. Ja nie jestem pewien.
Boga nie ma, ale niech mu tam
Dobrze, tak, mocno zabrnęliśmy, czy też daleko zabrnęliśmy. Wróćmy dwa kroki może do tyłu. Wydaje mi się, że... Ale Janosik był kimś, kto, no, mówiąc językiem dzisiejszej lewicy, dokonywał pewnej redystrybucji dóbr w dosyć taki specyficzny sposób, ale jednak dokonywał, więc to jest też bohater, który gdzieś tam wydaje mi się, to poczucie ludowej niesprawiedliwości, czy też ludowego właśnie chęci wymierzania sprawiedliwości jest dzisiaj bardzo na sztandarach. Oczywiście trochę inaczej się nazywa, ale gdzieś tam wydaje mi się, że to takie poczucie, ciągle poczucie krzywdy, poczucie bycia oszukanym, gdzieś tam, które ciągnie się za nami od czasów pewnie transformacji, gdzieś ciągle chyba jest i ciągle jest jakimś paliwem politycznym. Nie wiem, co o tym myślisz.
Wiesz, no, redystrybucji przez ekspropriację, ale... Wiesz, no właśnie nie wiem, zależy gdzie, no bo faktycznie, no tutaj mówiliśmy o tym, że no Konfederacja czy MAGA raczej by nie poparło czegoś takiego, wiesz, no bo to są rzeczy, dla których święte prawo własności, prawda, tutaj jak te wszystkie korwinistyczne hymny brzmią, że na sztandarach krzyża znak święty Jerzy mówi tak, no i tutaj to właśnie ten cały hymn na temat nienaruszalności i świętości własności prywatnej. Ale na przykład teraz pomyślałem sobie, że na takiej Ukrainie byłoby to aktualnie całkiem na czasie, dlatego że tam są bardzo mocne hasła takie właśnie ekspropriacyjne, typu na przykład, wiesz, patrzcie na te wszystkie samochody, które zostały na lotnisku w Kijowie chwilę przed tym, zanim zakazano lotów i zanim jeszcze zaczęła się wojna. To są, wiesz, drogie auta, wiesz, ci wszyscy, którzy mieli pieniądze, uciekli, a ci, którzy tych pieniędzy nie mieli, muszą walczyć.
Słychać wśród Ukraińców mieszkających dzisiaj w Polsce, którzy właśnie, prawda, też jest mocny podział klasowy. Niektórzy tu przyjechali ciężko pracować, niektórzy właśnie łożą się drugimi samochodami, no jakby jest jak jest, ale właśnie tak, no to
wiesz, właśnie wróciłem z Ukrainy i to, wiesz, i te głosy są tam bardzo, no, gromkie, wiesz, jakby zresztą, no, tak jak mówisz, w Polsce widać, no nie, wiesz, jakby, no, Ukraińcy albo jeżdżą takimi samochodami, no, biednymi, albo takimi super, super, super wypasionymi i tych tańszych samochodów jest coraz mniej, dlatego że po prostu, no, jeżeli komuś się nie dało znaleźć pracy w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju zachodu, musiał wrócić do Ukrainy, no i bardzo często został zmobilizowany, natomiast, bo po prostu nie było stać go na utrzymywanie się tak długo i życie poza swoim krajem, natomiast ci, których stać, no to właśnie kłują w oczy swoich pobratymców, właśnie rozbijając się tymi wielkimi słowami i normalnie w świecie, unikając poboru, czekając, aż się wojna skończy, dlatego że mają wcześniej zgromadzone środki, tylko że tam faktycznie jakby ta, no, dystrybucja środków tam jest jednak nieporównywalnie bardziej niesprawiedliwa niż w Polsce, dlatego że, no, to był kraj przez długi czas oligarchiczny, teraz oni sobie próbują jakoś radzić z tą oligarchią, po pierwsze po Majdanie, po drugie teraz, no, kiedy tam Zełenski, no, próbował to wszystko wziąć za twarz, budując jakby państwo, które jest w stanie wojny, ale z drugiej strony za każdym razem, kiedy próbowano poradzić sobie z oligarchią, tworzono nową oligarchię. To było za Janukowycza, to było właśnie potem za... No i to właściwie tak naprawdę też się dzieje za Zełenskiego, więc jakby tam ludzie są słusznie wściekli i widać na przykład to właśnie po tym, że tam takie właśnie ekspropriacyjne dążenia, głosy się pojawiają. U nas jednak, no, zakładamy, że ten system jest o wiele bardziej sprawiedliwy, czyli zakładamy, że człowiek może się dorobić legalnie, czyli człowiek może się dorobić swoją ciężką pracą. U nas jest ten kult tej ciężkiej pracy, zresztą podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. No i dlatego właśnie tego typu głosy są u nas bardziej gromkie, no i wydaje się, że w tej chwili Janosik po prostu byłby w Polsce uznawany za zwykłego zbója i nikogo więcej.
No ale to chyba właśnie dobrze trafiłeś, jak to często masz w zwyczaju, czyli wbiłeś klin w też, wydaje mi się, współczesną prawicę w Polsce przynajmniej, która właśnie za sprawą rosnącej w siłę Konfederacji, czy też tych wszystkich innych tworów konfederacyjnych, mi się już mieszają trochę. No w każdym razie ta prawica taka libertariańska, bardzo silnie kapitalistyczna, neokapitalistyczna. I ta prawica taka jeszcze klasyczna, w tym sensie ta powiedzmy pisowska, która jest taka prospołeczna, taka, która przejęła głosy, no, właśnie, przejęła narrację lewicy w dużej mierze. No i tak, no i teraz Janosik trochę wbija się klinem tutaj.
I to jest super śmieszne, dlatego że ta prospołeczność pisowska, ona się skończyła, mam wrażenie, razem z tym wielkim poparciem dla Donalda Trumpa i ruchu MAGA, który jest jednak bardziej libertariański. I szczerze mówiąc, to jest nawet dość zabawne na to patrzeć, bo wcześniej oni faktycznie zabierali głosy lewicy, mówiąc o tej swojej społecznej wrażliwości, ale to nawet Morawiecki wrzucał teksty, które wręcz po prostu były jakby wyjęte z krytyki politycznej. Z tym się zresztą zgadzam w większości. No, ale to się skończyło, kiedy nagle ci sami ludzie, którzy wysławiali i wychwalali Sprawiedliwość społeczną nagle teraz wychwalają Trumpa, który no, jest jakby dokładnie odwrotnością tego wszystkiego, bo przecież no, MAGA jest w założeniu deregulacyjne, antysocjalistyczne w takim znaczeniu, że nie, bez rozdawnictwa i tak dalej. Więc no, wiadomo, jakie jest na przykład podejście MAGA do Obamacare, do opieki zdrowotnej, którą wprowadzili, którą wprowadził właśnie Obama jako prezydent demokratyczny, czy nawet tego rozszerzenia pewnych społecznych rzeczy, które zaczął wprowadzać Biden, tylko nie, jakby nie skończył, bo no, z Bidenem to jest inna historia. No ale tak, no, więc jakby dzisiaj ten Janosik byłby bohaterem raczej tylko jednej opcji politycznej, a i to raczej takiej, myślę, bardziej ludowo prawicowo-lewicowej, ale już chyba takiej, która przestaje mieć odbicie na tym prawym skrzydle i która zostaje tylko gdzieś tam, wiesz, w byłym zawierciu ulokowana.
Jakieś pogrobowcy samoobrony, coś takiego.
Samoobrony, wiesz, Nowy Obywatel, tamte rejony, chociaż Nowy Obywatel się przeniósł z Zawiercia do wiele ładniejszego Cieszyna i jakby to ma, tak, ma trochę...
Zrobił się bardziej mieszczański.
Wiesz co, trochę się czkawką, to ja mam trochę bekę, wiesz, jak słyszę, wiesz, jak czytam, jak ten, jak redaktorzy Nowego Obywatela próbują ten Cieszyn jakoś tak trochę przybrudzić i że to też jest takie małe miasto, które ma te problemy, w sensie wcale nie daliśmy ciała przenosząc się do ładnego Cieszyna. Ale tylko dobrze, to
najfajniejszy
Cieszyn
z słabości. Ten najfajniejszy Cieszyn z ich perspektywy jest po drugiej stronie rzeki.
Nie wiem, chociaż myślę,
robotniczy Cieszyn taki.
No wiesz, tam jest dużo deklaracji, no wiesz, dużo też jest nawet całkiem ciekawych wniosków, no tam oni, no, oni mają problem ze swoim redaktorem naczelnym, który po prostu jest trochę nieopanowany i nie za bardzo potrafi dostosować swój język do rzeczywistości, a też swoje poglądy niedostatecznie często update'uje, bo potem musi na przykład przepraszać za to, że poparł na przykład Fica na Słowacji, który po prostu jest złodziejem. No ale wystarczy, że wygłosi parę haseł, które się spodobają, takich bardzo takich chwytliwych, no to już wtedy mamy to. No ale wracając, jakby zostawiając tych nieszczęśników z potencjałem na boku, no to w gruncie rzeczy ten Janosik to tak naprawdę jest dobrze ulokowany, bo to właśnie no, w tamtych rejonach pomiędzy właśnie tym Cieszynem, który jest Nowym Zawierciem, jak się okazuje, a górami, a Karpatami, ta rzecz się dzieje. I właśnie w miejscu, gdzie jednak te takie właśnie to społeczne gesty chyba są dość nadal istotne, no bo jakby, ten taki klasyczny, ten środkowoeuropejski konserwatyzm, który jest obecny w Karpatach, w sensie jakby w tym całym terenie tego całego środkowoeuropejskiego, jakby tam po habsburskiego imperium, oni zaczęli być taki bardziej prospołeczny, w sensie jakby on nie jest libertariański, jakiś prokapitalistyczny. On właśnie wydaje się taki właśnie tradycyjny, że każdemu się należy w takim boskim rozumieniu, takim chrystusowym, więc wydaje mi się, że to tam ma sens. Mhm.
No tak płynnie przeszliśmy do czegoś, do tematu, o którym też chciałem z tobą porozmawiać dzisiaj, czyli o tych mniejszych miastach niemetropolitalnych, bo Janosika wystawiłeś, twój Janosik został wystawiony w Bielsku-Białej, w Teatrze Bielsku-Białej. No to też jest ciekawe, że właśnie te, w ogóle Bielsko jest bardzo ciekawe miejsce. Może o nim dwa słowa, bo mieliśmy niedawno w tygodniku duży dodatek poświęcony właśnie Bielsku jako polskiej stolicy kultury, który miałem przyjemność redagować. No i ja się zakochałem w tym mieście, nie znając go za bardzo wcześniej, a ty go znasz już pewnie od dawna i też nie przypadkiem właśnie tam ten Janosik jakoś miał szansę zaistnieć.
No tak, jestem świadomy właśnie tego, że powstawał ten wasz dodatek. Jestem również trochę zdziwiony, że nie miałem z tym nic wspólnego, ale nie.
No teraz masz okazję się wyżyć.
No więc właśnie dlatego się tutaj wypowiem. Chociaż tak naprawdę się jednak do końca nie znam. W sensie jakby wiesz, no ja bardzo lubię Bielsko i to jest strasznie cudowne miasto. Jest naprawdę, no Bielsko-Białą w ogóle, bo to jakby są dwa miasta, które zostały zmerdżowane w jedno. Jedno leży po stronie galicyjskiej, drugie po stronie dawnego księstwa cieszyńskiego.
Oni ponoć razy się spotkałem z tym, że nie chcą mówić o Galicji, tylko o Małopolsce. Nie wiem czemu do końca.
Dlatego, że no to nie całe Bielsko-Biała jest Galicją, wiesz.
No tak, ale w ogóle galicyjskość jakoś tam ich kuje, nie wiem czemu.
No wiesz, no Pewnie zależy, czy pytasz w Białej, czy w Bielsku. A, zresztą no tam tak, jest też no, dużo wiesz, ludzi, którzy są nośnie napływową, więc jakby no, to jest jeszcze jedna sprawa. No ale tak, no bo to nie jest miasto galicyjskie, w sensie ono jest tylko częściowo galicyjskie. Zresztą wiesz, to jest też trochę tak, że no cóż, o ile na przykład z perspektywy Kielc galicyjskość byłaby jakby czymś zaraz za miedzą, ale ciekawym, no to z perspektywy Śląska Cieszyńskiego Galicja się kojarzy bardzo w Szczecinie, wiesz, to, było, no, to była najbiedniejsza część imperium i jakby taki przeciętny cieszynianin, cesarzok raczej nie byłby specjalnie zadowolony z tego, że się go przypisuje do Galicji, więc ja się wcale nie dziwię, że ich to trochę kuje. Ja tam się czuję Galicjaninem, ale zresztą również napływowym in a way, chociaż z korzeniami, ale ja rozumiem dlaczego, no jakby z innej perspektywy to może się wydawać, ta galicyjskość może się wydawać dziwna, no ale wracając do Bielska, no to jest miasto naprawdę o wyrafinowanej strukturze, ono jest zresztą bardzo ładnie jest zrewitalizowane i pojawia się tam strasznie dużo ciekawych różnych miejsc. Swoją drogą sporo z tych miejsc jest prowadzonych przez Ukraińców, którzy w ogóle uważam, że są aktualnie jednym z najbardziej innowatorskich, najbardziej jakby myślących out of the box narodu w Europie, bo kiedy dawniej to my byliśmy tymi kombinatorami Europy, tymi, którzy jakby zrobią wszystko, jakby staną na głowie i zawsze wymyślą jakiś sposób, żeby się ze swojej ciężkiej sytuacji wydostać. Dzisiaj już jesteśmy trochę...
30 lat w Unii nas troszkę zmieniło, nasz temperament.
Mam wrażenie, że jesteśmy teraz bardziej trochę jak Czesi, którzy jakby już od dawna są tacy bardziej spokojni, mniej jak to mi tłumaczył pewien Czech, kiedy go o to zapytałem, że nam to się nie chce, wy musicie. Więc teraz to się trochę przerzuciło bardziej na wschód. I już w ogóle pomijając to, jak bardzo innowacyjna jest ukraińska armia w walce z Rosjanami, którzy przecież no, rzekomo jako ta druga armia świata miała ich rozjechać w 3 dni, a jakby aktualnie jest w defensywie.
Teraz Amerykanie się proszą o porady związane z wojskami rynowymi.
No więc właśnie, no, to pokazuje jak bardzo, wiesz, pieniądze to oczywiście jedna sprawa, potęga to jest jedna sprawa, no ale jakby determinacja połączona z pomysłowością sprawia, że no naprawdę można osiągnąć gigantyczne rzeczy. Wiesz, kto by się spodziewał, że Ukraina stanie się jednym z najsilniejszych państw regionu. No przecież jeszcze jakiś czas temu była naprawdę traktowana jako państwo upadłe. Zresztą tutaj jakby też ciekawa jest narracja Viktora Orbana w tym całym kontekście, który jednocześnie próbuje przedstawić Ukrainę jako państwo upadłe, a z drugiej strony jako państwo, które ingeruje w politykę wewnętrzną Węgier i właściwie musi błagać na kolanach, żeby zostawili go w spokoju, jak to robi przed wyborami. Oczywiście to jest takie firmonging, no jakby to on oczywiście jakby zmyśla i robi z siebie trochę idiotę, ale no cóż, no czegoś nie zrobi po to, żeby zachować po kilkunastu latach swój stołek, szczególnie jeżeli się taki stworzyło taki no kleptokratyczny system. Jak
trochę się pali ten stołek powoli.
Ten stołek już właściwie jest zwęglony, wiesz, jakby no tam tak, to prawda, tam jeszcze zostało trochę ognia pod samym siedzeniem, no i tak, i teraz właśnie obserwujemy takie podskoki i piski, no tak, tak.
Ale też no właśnie niepodobne trochę do miast polskich, przynajmniej tej wielkości, miałem takie wrażenie, jakie oglądałem, że ona tak nie pasuje ani do właśnie, nie jest podobna ani do Krakowa, ani do miast śląskich, przynajmniej z tej aglomeracji śląskiej. No jest takie duże, to jest też jakby, robi wrażenie, że to miasto jest naprawdę spore,
tak,
ponad 150 tysięcy mieszkańców i to tak przynajmniej nie spada ta liczba mieszkańców jakoś dramatycznie w przeciwieństwie do wielu, wielu polskich miast średniej wielkości. Znalazło sobie jakąś, ciągle wynajduje nową tożsamość, to nasz kolega Zbyszek Rokita bardzo fajnie napisał o tym, że no, to jest miasto, które nieustannie jakoś wymyśla sobie nową tożsamość albo ją jakoś ulepsza, dobudowuje, rozbudowuje i tak dalej, i tak dalej. Też jakby poza takimi, a z kolei to Rafał Matyja fajnie ujął, że to jest takie miasto, które nigdy nie wpadło w żadne takie kolejne tożsamościowe, które gdzieś tam w Polsce są bardzo widoczne. No dużo, dużo takich ciekawych rzeczy i to jest pytanie właśnie skąd to się bierze twoim zdaniem, bo to jest no, to się unikalna sprawa na skalę polską na pewno.
Tak, a przede wszystkim miasta tej wielkości w Polsce, miasta 100 iluś tysięczne, nie są zazwyczaj tak rozbudowane urbanistycznie, wiesz, dlatego że no po prostu, no inaczej się w kongresówce czy nawet w Galicji trochę inaczej się toczyła historia i no te mieszczańskie kwartały, czyli które oznaczały jakby no szerokość czegoś, co można nazwać jakby praklasą średnią, po prostu w innych miejscach Polski nie były tak no, duże jak w tych częściach bardziej rozwiniętych, a bardziej rozwiniętym był właśnie był ten Śląsk Cieszyński. W związku z czym nawet niewielkie miasta są bardzo rozległe, mają tą taką centrową tkankę urbanistyczną o wiele lepiej rozwiniętą i to jest w ogóle jakby szok dla kogoś, kto spodziewa się miasta tej wielkości w Polsce. Może nie spodziewać się aż tak rozległego właśnie, aż tak rozległej tej starej tkanki. Ale wiesz, to co pisał Rokita, ja się z tym zgadzam, bo No to miasto, no i to jest właśnie też jakby z tym, co pisał Matyja, jakby to jedno z drugiego wynika, no bo to miasto się musi cały czas wynajdować na nowo, bo albo inaczej, nie wpadło w te kolejne tożsamościowe, dlatego że się musi wynajdować na nowo, dlatego że no jeżeli ono samo z siebie składało się z dwóch części należących do dwóch różnych krain historycznych, i właściwie o napięciu pomiędzy tymi dwoma krainami i jeżeli dokonała tam się gigantyczna wymiana ludności, czyli tam przyjechali ludzie, którzy nie wiem, często ze Śląska, tego powiedzmy z Górnego Śląska albo z Zagłębia albo jeszcze z innych dalszych rejonów, chociaż generalnie chyba stamtąd, no to oczywistym jest to, że to całe Podbeskidzie, które właściwie też jest taką dziwną konstrukcją, nie występującą specjalnie w historii, tylko taką bardziej upraszczającą, do którego należy Bielsko-Biała, jest sprawą, która no właściwie szuka swojej tożsamości. No więc z jednej strony mamy jakby ugruntowaną tożsamość i jakby jest długą bardzo historię, z drugiej strony mamy jakieś super świeże podejście do niej, dlatego że no właśnie z uwagi na tą wymianę ludności, więc no nic dziwnego, że to miasto ma w sobie taką dynamikę, która próbuje przez cały czas jakoś się na nowo określić, plus jakby no tutaj właśnie też jest to miasto, które od właściwie dawna jest bardzo ważnym miastem na terenie Polski. No mamy tam FSM, Fabrykę Samochodów Małotarzowych, gdzie teraz się robi, która nadal pracuje, bodajże Fiata chyba tam montują. Ma przecież długą historię związaną z polską animacją, z polskim filmem. Więc jest to
swego rodzaju... Mnóstwo się dzieje, co fajnie widać przy okazji właśnie programu, który towarzyszy tej Polskiej Stolicy Kultury, co mnie uderzyło, bo jakby no dużo rzeczy takich widziałem, samorządowych różnych inicjatyw, no to jest, to nieraz nie jest robione na pokaz i pod publiczkę, tylko to jest faktycznie robione nie po to, żeby właśnie grant rozliczyć jakiś, tylko ewidentnie ten program ma ręce i nogi, to jest ciekawy program, tam są przebogate jakby najróżniejsze dziwne rzeczy się pojawiają, ale właśnie ewidentnie ktoś nad tym czuwa, kto to lubi. To z kolei Preissner mówił o tym, że w Bielsku jest po prostu są ludzie, którzy lubią kulturę, jakby znają się na niej, robią ją, bo czują, że jest potrzebna, że jest ważna, a niekoniecznie właśnie z jakiegoś obowiązku.
Biorąc pod uwagę, że tam jest jakby właśnie relatywnie silna klasa średnia związana z tym, że to miasto tak naprawdę jest bardzo ważne na polskiej mapie, to ekonomicznej i kulturalnej, no to nic dziwnego, że pośród nimi są ludzie, którzy się tą kulturą zajmują. Wiesz, ja mam wrażenie, że Bielsko-Biała jest miejscem, które jest na terenie tej, powiedzmy, no dopiero jakoś przeorientowującej się ze wschodu na zachód Polski, miastem czysto należącym po prostu do zachodniej Europy i posiadającą te wszystkie zachodnie struktury.
Fajnie widać, że w 1855 roku pojawiła się już tam kolej, podłączona jakby Bielsko do po prostu systemu kolei austro-węgierskich. No i tym samym stało się po prostu normalną, jakby pełnoprawną częścią Europy.
W takim sensie, po prostu kolej logistyczny. Się też w Galicji, to jasne, wiesz, no ale generalnie tak, w sensie jakby wiesz, no to jest miasto po prostu, które należy do jest no chyba najbliżej tego europejskiego rdzenia, powiedzmy ekonomicznego, które z tych, które no mają
polskie korzenie, też takie...
Tak, i nie należą do tej bezpośredniej kategorii tych tak zwanych ziem odzyskanych, czy ziem poniemieckich i tak dalej. To jest miasto, które jednak jest uwikłane w historię Polski, ale to jest ta część Polski, która należała do tych najbardziej rozwiniętych fragmentów
Była częścią II Rzeczpospolitej, to też jest była takim dosyć dużym, ciekawym
bardzo
rzeczą.
Bardzo ciekawym. I granica pomiędzy autonomicznym województwem śląskim, a pomiędzy Małopolską przebiegała dokładnie pomiędzy Bielskiem a Białą. Czyli jakby była... Obie części miasta były w Polsce, ale na zupełnie innych zasadach. To jest też bardzo ciekawe.
Dużo często mówisz i piszesz o tej warszawocentryczności jako takim w sumie zjawisku negatywnym w tym sensie, że jakby zaburzającym trochę perspektywy. No i wydaje mi się, że ta historia w ogóle Polski, czy też współczesna perspektywa patrzenia i mówienia o Polsce z perspektywy takich miast jak Bielsko, czyli tych miast średniej wielkości, które jednocześnie są wyraziste, gdzieś tam budują swoją opowieść, mają swoją tkankę miejską i tak dalej. No chyba to jest bardzo pozytywne zjawisko, bo to jest też jakby trochę inaczej się patrzy po prostu na tą politykę, która się dzieje w Warszawie, która jest już takim już pustym trochę spektaklem, w tym sensie, że tam już coraz mniej wiadomo jakby o co chodzi, coraz mniej konkretów jest, tylko to się dzieje jakiś takim w rytualnym trybie. A tutaj jakby mam wrażenie, że te miasta pokazują, że są inne problemy, że ci ludzie jakby w ogóle Polacy po prostu potrafią myśleć inaczej, potrafią jakby orientować się inaczej. To jest też mi się wydaje. No Kraków wiadomo jest osobnym tworem, ale właśnie takie miejsca jak Bielsko, jak nie wiem, ja jestem z Trójmiasta, to Trójmiasto też jest, na przykład Gdynia potraktowana osobno. Jest też takim miejscem, gdzie inne są problemy, inaczej się na to patrzy po prostu.
Jasne. Znaczy jakby no już tam ten spektakl to faktycznie jakby to wręcz po prostu, nie wiem, jest jakimś takim elementem, nie wiem, jakiejś absolutnej korupcji demokracji, ale jakąś parodią, ale okej. Wiesz, Polska nie jest warszawocentryczna w sensie strukturalnym, znaczy jakby wiesz, no stolicą centryczną jest na przykład Francja, to naprawdę tam Paryż jakby to dominuje nad wszystkimi. Polska jest trochę jednak bardziej jak Niemcy, gdzie te regionalne stolice są jednak istotne, czyli Kraków, Poznań, wiadomo, Gdańsk i tak dalej, ale jest warszawocentryczna w takim sensie... W sensie tworzenia tego krajobrazu tytularnego Polski, tego tytularnego skojarzenia, wiesz, no bo jeżeli dajemy Mazowsze jako ten taki odnośnik podstawowy, czyli ten jakby, co to się śpiewało w tej piosence od tych żołnierzy znad Oki, że tam żółty wieślany piach, wioski słomiany dach, no to generalnie Polska, okej, tak wygląda Polska z perspektywy Mazowsza, ale Polska z perspektywy Poznania to już byłaby Polska z czerwonej cegły, pełna różnych, pełna manufaktur, pełna... inicjatyw takich właśnie
oddolnych. W zeszłym roku odkryłem Opolszczyznę trochę w tym kontekście.
Opolszczyzna to też cudowne miejsce. To jest takie wiejskie zaplecze Górnego Śląska, można powiedzieć. Razem z Opolem jako regionalną stolicą, które jest genialnym miastem i w gruncie rzeczy trochę podobnym w swojej strukturze, czy swojej powiedzmy no, relacji z polskością jak Bielsko-Biała. Natomiast no wiesz, no właśnie i zupełnie inną Polską byłaby Polska opowiadana z perspektywy właśnie tego Śląska Cieszyńskiego, no jak zupełnie czymś innym. Kiedy na przykład opowiadałem o swoich dziadkach z pogranicza Galicji i kongresówki i pradziadkach, no to moi znajomi z Cieszyna łapali się za głowę i u nas to w ogóle niemożliwe by było. Jakby to zupełnie inny status mieli ludzie należący do tych, powiedzmy, do tej klasy, nie wiem, rolniczej, do chłopstwa, a tutaj zupełnie inny tam jakby i to, tam po prostu tak, było też... tak samo jak wszędzie w tych innych krajach jakby cywilizacji niemieckiej, dlatego że no, jesteśmy jednak w obrębie tego wszystkiego, nawet jako w ogóle Polska jako taka, no nam przypominam wyrwano to słowiańskie korzenie, już na samym początku mamy tylko ze słowiańskością mamy tylko język i plus jakieś rzeczy, które sobie próbujemy zrekonstruować od XIX wieku z lepszym lub mniejszym skutkiem, natomiast cała nasza podbudowa cywilizacyjna no to jest nie wiem, no germańsko-łacińska po prostu, od rzymskiego chrześcijaństwa po prawo magdeburskie, no więc jakby to są po prostu rzeczy, które nas osadzają w zupełnie już w innym miejscu niż to, z którego historycznie wyszliśmy ze swoim językiem, bo genetycznie to jest jeszcze inna sprawa.
No tak, no Tomek Słomczyński, który napisał książkę o Kaszubach ostatnio, parę lat temu, zwracał uwagę na takie podstawowe elementy, jak na przykład to, że tak naprawdę w PRL-u powstał pewien model historii Polski XX wieku, bardzo warszawocentryczny, że właśnie na przykład historia II wojny światowej jest opowiadana właśnie z perspektywy Warszawy, powstania, wszystkich piosenek, prawda, okupacyjnych i tak dalej, ale na przykład Kaszuby nie były okupowane, tylko zostały włączone do Rzeszy. Co jakby zupełnie inną optykę, zupełnie inną historię stwarza też jakby, no ludzie też nie potrafią się odnaleźć często w różnych częściach Polski w tej oficjalnej jakby tej mainstreamowej warszawskiej opowieści historycznej, bo po prostu tam było inaczej. Tam było zupełnie co innego było problemem, co innego było wyzwaniem i tak dalej.
Ja się zupełnie nie odnajduję w tej warszawocentrycznej wersji historii Polski. Znaczy ja rozumiem, że ona była potrzebna z punktu widzenia nation buildingu, ale jak to wyglądało w praktyce, to jeszcze wiesz, przecież jeszcze przed PRL-em, kiedy wzięliśmy na rozwalanej przez Hitlera Czechosłowacji Zaolzie, no to do Zaolzia, które jednak no, ma zupełnie inne tradycje. Właśnie to jest ten Śląsk Cieszyński, gdzie były o wiele większe swobody obywatelskie, tradycje mieszczańskie i jakby takiej no, właśnie samodzielności czy chłopów, czy mieszczan. No to kiedy tam przyjechali urzędnicy z Warszawy, której przypominam była miastem porosyjskim, pocarskim, gdzie no, zupełnie inne panowały, takie bardziej stupajkowe, bardziej takie moskwoidalne zwyczaje, no po prostu oni tam nie pasowali. Oni byli traktowani przez ludność, która na początku witała ich jako wyzwolicieli, bardzo szybko zostali traktowani jak ciemiężyciele, jako wręcz okupanci, przecież im o wiele bliżej było do tych tradycji wolnościowych czechosłowackich niż do tych właśnie zamordystycznych tendencji, które wtedy właśnie na pewno już wykazywała władza centralna warszawska. Więc tak, jak bardzo jedno do drugiej nie pasuje, niech opowiada historia Zaolzie.
No albo Kaszub, to też jest albo Kaszub, historia urzędników, wiesz, którzy przyjechali z Warszawy na początku lat 20. i próbowali zbudować tam bardzo, no, tak brutalnie państwo. Tak. Przywozili w teczkach urzędników średniego, wyższego szczebla, którzy po prostu nie znając języka, nie znając realiów, próbowali zbudować pewne struktury państwa, które no, po prostu okazały się nieadekwatne zupełnie do tej rzeczywistości.
Dokładnie to samo się odbywało w Wielkopolsce. Zresztą przypominam, że granica celna pomiędzy Wielkopolską a dawną Kongresówką jeszcze w latach 20. funkcjonowała, więc...
No więc tak, ale to gdzie teraz jedziesz? W jaką część Polski, która jest właśnie nie Warszawa tam nie jest widoczna?
No ja nie jeżdżę do Warszawy od jakiegoś czasu. Mam traumę związaną z chwilowym pobytem w tym mieście i jakby...
Trwało on kilka lat, dajmy, nie?
Bo tak, taki i bardzo było to chwilowy. Bardzo smutny kilka lat.
Pamiętam te czasy, kiedy musiałeś emigrować zimą z Warszawy.
To gdyż... ja czułem się jak w innym państwie, jakby to jest zupełnie jakby... Znaczy ja, no to jest, oczywiście to jest to samo państwo, ale kraj jest zupełnie inny. Jakby z Warszawy widać Ural, stąd widać Karpaty, ja wolę Karpaty. Ale no wiesz, mi jest dobrze w Krakowie przede wszystkim, ale teraz będę się zajmował też tą granicą polsko-niemiecką i w ogóle tak naprawdę tą całym pograniczem słowiańsko-germańskim, czyli jakby no od tej właśnie granicy, jakby tam, gdzie generalnie zapadła żelazna kurtyna, czyli jakby od Triestu po Szczecin. No i tamtędy się będę przemieszczał, będę pisał książkę na ten temat i wiesz, to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli jakby próba spojrzenia na te tożsamości z bardzo regionalnych i lokalnych punktów, bo przypominam, że ta super nowa tożsamość, taka bardzo nowa tożsamość zaczęła się tworzyć właśnie na tych ziemiach poniemieckich, które przyjęliśmy po 1945 roku, jakby które no, tam mówić o ich polskości dawnej, jasne, jakby to znowu konstrukcje historyczne i tak dalej, jakby no wszystko można uzasadnić.
Ale często przyjeżdżali tam etnografowie, którzy tak jakby na papierze wymyślali jakieś właśnie tożsamości.
No nie, no jasno, tak, oczywiście. Tradycje wymyślone, tak, ale wiesz, no generalnie chodzi o to, że no po prostu one już tak się wydarzyło, no jakby, no i też się nie wydarzyło przypadkiem, jakby, sorry Erika, ale wiesz, ale no wygląda to, jak wygląda i tam już jakby od kilkudziesięciu lat funkcjonuje coś, co jakby społeczeństwo, które ma swoją tożsamość, która właśnie jest inbał w budowie. Więc no, to jest też fascynujące miejsce i fascynująca sprawa, tym bardziej, że no jednak całe to pogranicze niemieckie po prostu się odsunęło. Jakby dawniej przecież ono przebiegało niedaleko Warszawy, ono przebiegało zaraz obok Łodzi, ono przebiegało niedaleko od Olkusza, jakby od Zagłębia, czyli jakby w gruncie rzeczy, plus jakby cywilizacja jakby ta, której no wiesz, państwo austro-węgierskie też tak naprawdę należało do pewnego kręgu cywilizacyjnego, więc jakby tutaj całe to pogranicze jest tak, te polsko-niemieckie jest tak szerokie, czy nie wiem, słowiańsko-germańskie, czy jakkolwiek go zwijmy, ono jest tak strasznie szerokie i ono daje tak dużą, już nie mówiąc o twoich Kaszubach, to już w ogóle jest jakby historia jakby po prostu przemieszania jednego z drugim. Właściwie takiego merge, takiego właściwie bardzo skutecznego i bardzo fajnego w gruncie rzeczy, nawet nie eksperymentu, tylko po prostu czegoś, co wyszło. A zresztą, wiesz, Kaszuby i tak, biorąc pod uwagę to, że oni są jakby jedyną pozostałością po Pomorzu, które też było niby słowiańskie, a które zostało zgermanizowane, wiesz, no gdyby nie zostało, to byłoby takimi Czechami, z jednej strony, wiesz, czyli państwem o słowiańskim języku, ale o takiej bardzo kulturze w stylu bardzo no, niemieckim, więc no...
Północni wiesz, Słowianie.
Północni, no nie, no to byli zachodni Słowianie, północni Słowianie to raczej...
Ja lubię mówić północni Słowianie.
No tak, ale to ono się, jeżeli się tego używa, to raczej do Nowogrodu i to tak bardzo, bo to są wschodni Słowianie, ale tam...
Przed chwilą mówiłeś, że można sobie, każdy może brać coś z tego supermarketu.
To prawda, ale pamiętasz, co się skończyło, jak Jerry z Ricka i Mortiego stwierdził, że nie uznaje Plutona, znaczy no tak, no tej redacji Plutonu. W sensie, możesz być sam w tym
za
wszystkim.
Za tą grą zawsze stoją jakieś machinacje polityczne, to prawda. No dobra, zbliża się za chwilę, będzie długi weekend, Wielkanoc tuż, albo już za nami, zależy kiedy nas oglądacie, ale za chwilę długi weekend, to gdzie byś wysłał ludzi w tę piękną polską wiosnę, żeby zobaczyć coś? Ludzi z Warszawy. Gdzie byś zaprosił swoich dawnych kolegów z Warszawy, żeby zobaczyli coś innego, inną Polskę, żeby zachwycili się nią?
Oni, kurczę, kombinują i jeżdżą, wiesz, jakby na przykład strasznie dużo tej całej Warszawki jeździ do Sokołowska, gdzie ma szansę dotknąć czegoś, co właśnie jest jakby budowane na tej jakby no środkowoeuropejskiej tkance. nowego, czyli jakby konfrontują się z tym, czym naprawdę jest fajna architektura. Ale wiesz, raczej bym im życzył odwarszawkowienia, odwarszawocentrycznienia swojego spojrzenia, w sensie tak, żeby nie byli tam kolonizatorami, tylko żeby byli ludźmi, którzy się czegoś uczą. No, Warszawa się w ogóle musi uczyć, dużo się musi uczyć.
No i to jest piękna myśl na koniec. Wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.